Minioną środę rozpoczęliśmy rozważanie listu do Galacjan w naszym zborze i ja jestem podekscytowany tą myślą, bo czeka nas wielka przygoda właściwie do zborów w Galacji, bo tam było więcej zborów. I żyję tym nie dlatego, że ja miałem pierwszy wykład, ale dlatego, że wciąż pracują we mnie te pierwsze raptem 5 wersetów, które zdążyliśmy już rozważyć. I mam pewien niedosyt odnośnie myśli zawartej w 4 wersecie, którą nie jestem zadowolony z tego, czy wystarczająco ją podkreśliłem, a dalej nią żyję. I dlatego pozwolicie, czy nie pozwolicie, i tak od niej rozpocznę. Słowo Boże mówi tam... Zobaczę tylko, bo mi nie chce działać, wybaczcie. O, już mam. Słowo Boże w 4 wersecie listu do Galacjan w 1 rozdziale mówi: On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. O kim mowa? Oczywiście o naszym Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie, że On umarł za nasze grzechy, ale chciałem podkreślić tą myśl, dlaczego On to zrobił. W środę już o tym mówiłem troszkę, wybaczcie, że do tego wracam, ale to jest tak bardzo istotne, żebyśmy to uchwycili. Słowo Boże mówi, że On umarł, aby wyrwać nas ze zła panującego w obecnym wieku. Chrystus umarł, aby nas uratować. Chrystus umarł, aby nas wyzwolić. I to jest kluczowe słowo dla rozumienia całego tego listu, który będziemy jeszcze przez 16 spotkań rozważać, jak Pan Bóg pozwoli, czyli jeszcze do kwietnia, końcówki kwietnia przyszłego roku będziemy tutaj w zborze w środowe wieczory zajmować się listem do Galacjan. Ale żeby uchwycić tą myśl, to chcę podkreślić to słowo, co Pan Jezus zrobił. On wyrwał nas ze zła panującego w obecnym wieku. I co to znaczy, kiedy przyjrzymy się temu słowu, które zostało użyte, kiedy sięgniemy do słownika greki biblijnej, to możemy lepiej jeszcze zrozumieć działanie Jezusa Chrystusa, bo ten czasownik, on mówi o pewnej konkretnej aktywności i on ma takie silne zabarwienie emocjonalne, ponieważ on zawsze, gdy jest używany, dotyczy ratunku przed konkretnym niebezpieczeństwem. On dosłownie oznacza wyrywać, wyciągać, wykorzeniać, wyrywać coś z korzeniami, czyli zupełnie wyobraźmy sobie ten obraz, jak, nie wiem, czy wyrywaliście kiedyś jakieś drzewko na przykład z korzeniami. To znaczy, że coś było ukorzenione, miało swój grunt, w czymś wzrastało od dłuższego czasu, ale oto zostało wyrwane, jeszcze potrząsnąć można, żeby tą ziemię obsypać, to znaczy, że została zerwana zupełnie ta łączność, która miała wcześniej miejsce. I Słowo Boże w innych miejscach używa tego samego słowa, kiedy mówi o tym, jak Izrael został wyrwany z Egiptu. On tam był przez długi czas, czytamy o tym w Słowie Bożym, aż nadszedł ten dzień, kiedy Bóg postanowił go wybawić, postanowił wyrwać swój naród z niewoli egipskiej. Tego samego słowa używa Słowo Boże, kiedy mówi o niezwykłym uratowaniu Piotra z więzienia, kiedy był wsadzony i kiedy anioł go wyprowadza. On wyrwał go w ponadnaturalny sposób z więzienia. Dalej w Dziejach czytamy o tym, że Bóg też w niezwykły sposób doprowadził do uratowania apostoła Pawła. To jest w tej sytuacji, kiedy lud, Żydzi, chcieli go zlinczować. I to akurat są słowa z listu Klaudiusza Lizjasza do namiestnika Feliksa, że on go uratował, ale wiemy, że on go uratował, bo taka była wola Boża. On wyrwał go z ręki tych, którzy czyhali na życie apostoła Pawła i on doznał tego ratunku. I właśnie w liście do Galacjan to samo słowo dotyczy tego, co Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa uczynił dla nas. On nas wyrwał z korzeniami, z tego świata. To jest naprawdę niezwykła myśl, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że chociaż jest to prawdziwe, to wciąż jeszcze jesteśmy w tym świecie. Doświadczamy tego w tej duchowej rzeczywistości, ale to nie znaczy, że zniknęliśmy z tego świata. Czy tak nie jest? W wielu miejscach Słowo Boże nam coś obiecuje i my to przyjmujemy jako prawdę. Ja to przyjmuję jako prawdę. Wiem, że to się wydarzyło, że jest to już ogłoszone, ale to nie znaczy, że już w tej fizycznej rzeczywistości dosłownie tego doświadczyłem. Co mam na myśli? Na przykład w liście do Efezjan Paweł pisał do wierzących, że on wraz z Chrystusem przywrócił do życia, on nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim, czas dokonany, umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Czy ktoś z nas już jest fizycznie na wysokościach nieba? Czy Efezjanie, którzy czytali ten list w Efezie, oni już byli fizycznie na wysokościach nieba? Jeszcze nie, ale w tej duchowej rzeczywistości to już się wydarzyło. I to nie jest to, że to nie jest prawdą, że Paweł się rąbnął, przepraszam za kolokwializm, i nie ten czas użył, że chciał pisać w czasie przyszłym, co się wydarzy. Nie, tak mówi Słowo Boże. On nas umieścił na wysokościach nieba. Ja w to wierzę, chociaż niestety jeszcze nie jestem w niebie. I tak samo wierzę w to, że Jezus wyrwał mnie ze zła panującego w obecnym wieku, choć jeszcze żyję w obecnym wieku. Zostaliśmy wyrwani z tego świata, a pozostajemy jeszcze w tym świecie, chociaż nie jesteśmy z tego świata. Cieszę się, że nikt mi nie zarzuci nielogiczności tych słów, bo to są słowa Jezusa. My wiemy, że nasz mistrz w ten sposób modlił się do Ojca w niebie. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Jesteśmy wyrwani, powinniśmy być wyrwani z korzeniami z tego świata. Nie należymy już do tego świata. A jednak Jezus mówi wprost do Ojca: nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Pomyślmy chwilę o tym. Czy nie byłoby lepiej nam, gdybyśmy w momencie nawrócenia od razu byli porywani do nieba? Pomyślmy, wyobraźmy sobie, w tym momencie, kiedy wyznajemy ustami Jezusa naszym Panem, byśmy momentalnie, jak czytaliśmy w liście do Efezjan, byli umieszczani na wysokościach nieba. Czy nie byłoby lepiej? Można się rozmarzyć, oddając takiej wizji. W chwili, gdy powierzamy nasze życie Chrystusowi, nagle się zatrzymuje czas, słyszymy dźwięk harfy, bo jak do nieba, to nic innego nie pasuje i zostajemy unoszeni, robimy świętą minę, składamy ręce, wskazując kierunek i odlatujemy z tego świata. Nie byłoby lepiej dla nas? Albo chrzest wiary tydzień temu. Byśmy zanurzyli Agatę i koniec. I zostałyby tylko szaty, które potem ktoś by musiał wysuszyć. Nie byłoby lepiej? Byłoby fajnie. Pytanie pozostaje, kto by miał chrzcić wtedy? Jeżeli każdy, kto by uwierzył, momentalnie byłby porywany na wysokości nieba. Kto by głosił Ewangelię innym? widzimy, że się pojawia pewien problem. Że jednak chyba jest potrzebne, żebyśmy w momencie, kiedy uwierzymy Panu Jezusowi i oddajemy Mu nasze życie, żebyśmy jeszcze tutaj pozostali. Czy nie to miał na myśli apostoł Paweł, pisząc swego czasu do wierzących Filipi? Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. To są niezwykle potężne słowa. Bo ja jestem przekonany, że to są zupełnie szczere słowa apostoła Pawła. To nie jest jakaś kurtuazja, to nie jest kokieteria, to nie jest stwarzanie pozorów kimś, kogoś, kim on nie był. On naprawdę uważa to, co napisał. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. I to nie są słowa osoby z depresją, której nie chce się żyć, która nie widzi sensu tego wszystkiego, która już się poddała i dlatego tak mówi, już nie chce mi się tutaj żyć. To są słowa osoby, która spotkała Jezusa Chrystusa. To są słowa apostoła, którego życie zostało przepełnione tą mocą z wysokości, przemienione zupełnie. I on wie, że jemu byłoby dalece lepiej być już z Ojcem, rozstać się z tym życiem. Ale wie, że jest potrzebne, aby tutaj pozostać. A tak na marginesie pozwolę sobie na dość kontrowersyjne pytanie. Zastanawiałem się, czy o tym mówić, ale czuję, żeby powiedzieć o tym ze względu na naukę właśnie, która płynie ze Słowa Bożego. Gdybyś dowiedziała, że zostało ci niewiele życia, że chorujesz. Jak byś to przyjął czy przyjęła? Jakie myśli by nam towarzyszyły, gdybyśmy się dowiedzieli, że zaraz się rozstaniemy z tym życiem? Ja nie wiem, skąd się to bierze w nas, w ludziach, że uchwyciliśmy się tak bardzo tego życia tutaj. Czy to jeszcze nie jest trwanie korzeniami w tym świecie, bo w tym świecie to wiadomo, że choroba, że śmierć zawsze jest tragedią. Zawsze jest czymś, nad czym należy rozpaczać. Zawsze jest to coś bardzo złego. Ale czy powinno tak być? Ja szczerze zadałem sobie to pytanie. Jak ja bym przyjął taką myśl o tym, że przyjdzie mi umrzeć? Nie to, że mam jakieś takie lęki, bo to nie powinien być powód do lęku, ale ostatnio czułem się jakoś niewyraźnie, jeszcze mi jakieś takie dziwne bóle wzięły w środku i nie wiem, co to było. I tak sobie pomyślałem, a gdybym się dowiedział, że mam raka, bo czemu nie? Czy bym się załamał? Czy bym zaraz pierwsze co wołał do Boga o uzdrowienie? Pewnie bym wołał o uzdrowienie. Pytanie nawet nie brzmi, czy ja jestem gotowy, bo to jest inne pytanie. Bo to pytanie dotyczy tego, czy mamy, nie wiem, testament spisany, czy jesteśmy gotowi, jakbyśmy zginęli w wypadku, żeby jakieś brudy nie wyszły. Wtedy człowiek by myślał, czy historia przeglądarki wykasowana, co by się stało, jakby ktoś odkrył w kuchni pod zlewem butelkę wódki i takie byłoby potem zgrzyt, jak chować tą osobę, kiedy coś tam ukrytego było. Ja się nie pytam o to, czy my jesteśmy gotowi w tym sensie, ale jakie myśli we mnie by wzbudziło to, że przyjdzie mi się rozstać z tym życiem. Pomyślmy o tym w kontekście tego, co pisał Paweł. Oczywiście ja wierzę w Boże uzdrowienie i chcę to podkreślić z tego miejsca. Ja wierzę w to, że Bóg uzdrawia. ale bym się nie rozpędzał tak daleko, bo to jest właśnie trwanie korzeniami w tym systemie myślenia tego świata, że choroba zawsze jest zła, to wtedy znaczy, że choroba zawsze jest od diabła, to wtedy trzeba się rozpędzić, wtedy zawsze trzeba ją gromić, wtedy trzeba zawsze ogłaszać Boże uzdrowienie. Ja wierzę w Boże uzdrowienie. Ja wierzę, że On może uzdrowić nas z każdej choroby fizycznej i psychicznej. On może uzdrowić nasze ciało, On może uzdrowić naszego ducha i ja to wyznaję, wierzymy w to. Mamy to nawet w wyznaniu wiary naszego Kościoła, ale to nie znaczy, że Bóg jest zobligowany, widząc moją wiarę, że On już nie ma wyjścia, że On musi mnie uzdrowić. Bo może dalece lepiej dla mnie jest rozstać się już z tym życiem. I to jest Jego decyzja. Kim ja jestem? Pyłkiem małym, żebym miał teraz decydować. Oczywiście, kiedy ktoś umiera, jest nam smutno. W ostatnim czasie żegnaliśmy różne osoby. I jest nam smutno, ale czy tym, których pożegnaliśmy? Zadajmy sobie tak szczerze to pytanie. Przepraszam, że takie tabu poruszam w niedzielę, ale czy im nie jest daleko lepiej już? To taka dygresja. Idziemy dalej. Paweł wiedział, że śmierć jest zyskiem, bo bycie z Chrystusem jest dalece lepsze niż nawet najdoskonalsze życie tutaj na ziemi. Ale apostoł Paweł, on jednocześnie rozumiał, dlaczego Jezus nie prosił Boga o to, żeby nas zabrał z tego świata. Bo pozostanie w ciele ze względu na innych jest potrzebniejsze. I często Bóg nas nie zabiera z tego świata, dopóki jesteśmy tu jeszcze potrzebni, żeby wykonać jakąś pracę dla Królestwa Bożego. Musimy to zrozumieć, że my, jeżeli tutaj jesteśmy, to po to, żeby wykonać pewną pracę dla Królestwa Bożego. I to jest potężna prawda, to jest wielka sprawa. Jako Kościół, jako naśladowcy Chrystusa mamy udział w Bożym planie zbawienia. I dobrze by było, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że choć Jezus został wzięty do nieba, aby przygotować nam miejsce i On wróci, my na to czekamy, to jednak Kościół tutaj pozostał, to Jego uczniowie zostali wyposażeni mocą z wysokości, zstąpił na nich Duch Święty, aby jako Kościół pełen Jego mocy mogli realizować Boże zadania. I to uwaga nie tylko względem ludzi. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, jaką my mamy rolę? Słowo Boże mówi, w liście do Efezjan czytamy w 3 rozdziale, chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Słowo Boże. Jako Kościół pełnimy pewną rolę nawet wobec zwierzchności i władz na wysokościach nieba. Poza naszym fizycznym postrzeganiem pewne moce, pewne władze, patrząc na Kościół Jezusa Chrystusa, poznają wszechstronną mądrość Boga. To jest wielka rzecz, to jest wielkie zadanie. Widzicie, w czym mamy udział? Tak jak Jezus został posłany na świat z konkretną misją, tak dzisiaj Kościół, to znaczy ty i ja, mamy kontynuować Bożą pracę, która sięga poza to, co widzialne i namacalne. Chociaż cudnie byłoby być zabranym z tego świata, to skoro Pan jeszcze nas nie odwołał, to znaczy, że jeszcze możemy być użyteczni dla sprawy Jego Królestwa. W 2 liście do Koryntian czytamy, to jest motto, chciałbym, żeby to było motto mojego życia. 5 rozdział, 20 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa, to jest mowa o ludziach wierzących, o nas, dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. To jest nasze podstawowe zadanie. To jest sens i cel naszego życia. I wybaczcie, że nie usłyszycie dzisiaj ode mnie z tego miejsca, że Bóg jest zainteresowany przede wszystkim tym, abyśmy mieli fajne życie tutaj na ziemi. Sumienie nie pozwala mi mówić takich rzeczy, bo tak nie jest. Bóg jest zainteresowany zbawieniem grzeszników. I to dlatego posłał na świat swojego umiłowanego Syna. I dlatego, chociaż nas wyrwał z tego świata i wierzę, że jest to prawdą, to nas nie zabrał z tego świata. I w przyszłości czeka nas wspaniała nagroda. I to jest piękna perspektywa. Dzięki temu nie upadamy na duchu, kiedy jest nam ciężko. Kierując wzrok na zapłatę, tym dzielniej bierzemy udział w tym wyścigu, ale dzisiaj jeszcze mamy zadanie do wykonania w tym świecie. Konkretne zadania. Mamy realizować to, do czego powołał nas Bóg. I to zadanie, ono najlepiej jest ujęte w tak zwanym wielkim nakazie misyjnym. Chociaż ja szczerze się przyznam, że bardziej mi się podoba, jak zatytułował ten pasus Słowa Bożego pastor Zaremba w swoim przekładzie ewangelicznym, bo on zatytułował ten fragment przywilejem misyjnym. Bo ten wielki nakaz, on de facto jest naszym przywilejem, że my możemy brać w tym udział. Pan Jezus, ostatnie Jego słowa tutaj, zanim został zabrany do Ojca, brzmią: podszedł, zwrócił się do nich, do uczniów w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to nie jest koniec. Nie możemy zapominać o tym jako Kościół. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Jesteśmy powołani, by pozyskiwać uczniów, żeby ich chrzcić i żeby uczyć przestrzegania wszystkiego, co Pan Jezus nam przykazał. To jest nasze podstawowe zadanie jako Kościoła i jako poszczególnych wiernych naśladowców Jezusa Chrystusa. Mamy uczyć poprzez przykład, również osobisty przykład wszystkiego, co nam Jezus przekazał. To nie jest zadanie dla duchownych. Mamy kilku w kościele i niech oni się trudzą, niech jeżdżą i niech innych nauczają, niech łapią ludzi na ulicy i niech ich nauczają. To jest wezwanie dla każdego z nas. Czytając o Jezusie, studiując Jego życie, doświadczając życia w mocy Ducha Świętego, stale się uczymy. Stale Go poznajemy i to jest źródło dla naszego życia, które się nie skończy. Nie ma takiego ryzyka, że w pewnym momencie dojdziemy do punktu, że już wszystko z Biblii wiem. Pastor, który żyje w społeczności Ducha Świętego, nie dojdzie do takiego punktu, kiedy stwierdzi: ja już wszystko im powiedziałem. Teraz będę od początku ewentualnie mówił i zrobimy kalendarz kościelny i będziemy te same fragmenty. Tak nie będzie, bo nawet jeżeli czytamy tą samą Ewangelię enty raz, ona jest wciąż świeża i wciąż odkrywamy coś, co wydawało nam się, że już dobrze rozumiemy, a Bóg daje nam głębsze zrozumienie. Chwała Bogu za to. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na jednym krótkim wezwaniu Jezusa, które dobrze znamy, które z pamięci moglibyśmy zacytować. Znajdujemy je w Kazaniu na Górze i dzisiaj tylko tym chciałbym, żebyśmy się zajęli, ale żeby Pan Bóg dał nam spojrzeć może troszkę inaczej, niż patrzyliśmy na to wezwanie. Oto jak Pan Jezus wzywa swoich słuchaczy. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. I dzisiaj na kanwie tego tekstu, czy wychodząc od tego tekstu, od tych słów Jezusa, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co rzeczywiście powiedział Jezus, a co sobie poprzekształcaliśmy z tego, co powiedział Pan Jezus? To jest kluczowe pytanie, bo chociaż wydaje się, że słowa te są dość zrozumiałe, to czy jednak właściwie je rozumiemy? Ja sporo o tym fragmencie już rozmyślałem swego czasu. Próbowałem dojść do tego, kiedy to było. Myślę, że to musiało być około 3 lat temu, bo pamiętam, że siedziałem w kancelarii zborowej, która się mieściła wówczas tam, gdzie aktualnie kuchnia, więc już trochę czasu minęło. I teraz w ostatnim czasie te myśli, które wtedy miałem, wróciły do mnie i odczuwam, że to jest ten czas, żeby się z wami tym podzielić, żebyśmy wspólnie porozmyślali dzisiaj nad tym, co oznacza wezwanie Jezusa, abyśmy byli światłem. Abyśmy zastanowili się też, jakim światłem faktycznie jesteśmy. Bo słowa Jezusa pozostają niezmienne. Te wezwanie, ono jest niezmienne, ale nasze postrzeganie, rozumienie światła, myślę, że ono się troszkę zmieniło od pierwszego wieku. Ono się mocno zmieniło w ostatnim czasie, bo ujarzmiliśmy światło jako ludzkość. Jednym z cudów, powiedzmy, druga połowa XIX wieku, Thomas Edison wynalazł żarówkę. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo się spierają, kto tak naprawdę wynalazł tą żarówkę. Ale jedno jest pewne. Korzystamy ze światła elektrycznego. Korzystamy, mamy te pstryczki różne, możecie Włodka zaprosić, to wam na pilota pozakłada różne rzeczy. Ujarzmiliśmy światło. I czy to ma jakiś wpływ na to, jak możemy przeinaczyć, czy źle zrozumieć wezwanie Pana Jezusa? Chciałbym, żebyśmy nad tym się dzisiaj pochylili. I mam propozycję, abyśmy zastanowili się nad tym, jaką rolę pełniło światło, a jakiej nie pełniło w czasie, gdy mówił o nim Jezus. Ale żebyśmy spojrzeli na tę kwestię na przykładzie też samego Chrystusa, który wiemy, że jest doskonałym światłem. Tak przedstawia go Słowo Boże. W prologu Ewangelii Jana czytamy, że na świat nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. To jest mowa o Jezusie. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale skierował takie słowa do ludzi. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. A w 9 rozdziale mówi, jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Pan Jezus jest światłem. I jaka była rola światła w czasach biblijnych? 3 takie myśli tutaj, których jestem autorem, które mi przyszły wcześniej, możecie się ze mną zgadzać lub nie, ale według mnie światło wyznaczało rytm życia. To jest podstawowa rola światła w czasach, kiedy Pan Jezus o tym mówił. Już w Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg utworzył 2 wielkie światła. Większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Czyli światło wyznaczało rytm życia. W czasach, gdy nie było elektryczności, ludzie byli zależni od pory dnia i to światło właśnie determinowało czas aktywności, kiedy się wypoczywało, a kiedy się pracowało. Tak było przez bardzo długie wieki. Właściwie dzisiejsza zmiana czasu z letniego na zimowy to jeszcze jest pokłosie tego. My już ujarzmiliśmy światło i uważamy, że to jest bez sensu i te dyskusje trwają, żeby przestać zmieniać ten czas, bo dzisiaj nie ma to takiego wpływu. Ale to się właśnie z tego wzięło, że w zależności od tego, jak długo było jasno, tak można było pracować. I czego nas to uczy? Pomyślmy o tym, że to Jezus, który jest prawdziwą światłością, On powinien nadawać naszemu życiu odpowiedni rytm. On powinien wyznaczać porę naszej aktywności i odpoczynku. I to od Niego zależy, czy na coś jest odpowiednia pora, czy nie. Druga myśl, która mi przyszła, to to, że światło w czasach Jezusa, ono umożliwiało podjęcie skutecznych działań. Tak to można najogólniej by powiedzieć. I ta rola światła jest zresztą jak najbardziej aktualna po dzień dzisiejszy. Kto ma jakieś precyzyjne zadanie do wykonania, ceni sobie dobre, mocne światło. Jak coś mamy zrobić, ile jest tych historii, jak ojciec się denerwuje na dziecko, że mu źle świeci przy samochodzie. Świeć mi na ręce, a nie tam gdzieś. Bo potrzebujemy światła, żeby móc wykonać pracę. Tak było też w czasach Jezusa. Gdy coś zgubiliśmy, ciężko jest to znaleźć bez światła. Gdzieś tam próbujemy. Ja kilka razy tutaj na posesji czegoś szukałem, bo ktoś z was zgubił tam kluczyki czy coś. Człowiek chodzi z tą latareczką po hektarze i czasem się poddajemy i mówimy, trzeba spróbować za dnia, bo to nie jest robota. Pan Jezus powiedział swego czasu taką przypowieść, historię, albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. W tamtych czasach, kiedy Pan Jezus wzywał nas do bycia światłem, kiedy On sam przedstawia się jako światło, światło służyło też właśnie temu. I jeżeli Jezus jest prawdziwie naszą światłością, to On umożliwia nam wykonanie zadań, których nie jesteśmy w stanie wykonać bez Jego obecności w naszym życiu. On też pomaga nam odnaleźć to, co jest zagubione w naszym życiu. Trzecie. Jaka rola była światła w czasach biblijnych? To to, że światło umożliwiało bezpieczne podróżowanie. W czasach biblijnych podróżowanie było możliwe głównie za dnia. Po zmroku było trzeba polegać na jakichś tam pochodniach, które ludzie ze sobą nosili, która dawała trochę światła, ale bez światła właściwie nie dało się podróżować, a na pewno było to niebezpieczne. I można powiedzieć, że w naszych czasach też, jeżeli ktoś jedzie nocą, potrzebuje reflektorów, które sprawiają, że możemy bezpiecznie się poruszać. Psalm 119 daje takie piękne świadectwo. W 105 wersecie czytamy: Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Pan Jezus jest słowem od Boga, jest tym logosem i On jest naszym światłem. On jest pochodnią dla naszych nóg. On jest światłem dla naszych ścieżek. W Ewangelii Jana czytamy też takie słowa Jezusa w 11 rozdziale. Dzień przecież składa się z 12 godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Pomyślmy o tym. Jezus, który jest słowem pochodzącym od Boga, jest również naszym światłem i dzięki Niemu możemy bezpiecznie podróżować przez nasze życie bez tej obawy, że się potkniemy. A teraz chciałbym, żebyśmy chwilę zastanowili się nad tym, jaka dzisiaj bywa rola światła, co może być nam trochę bliższe, a jaka na pewno nie była w czasach Pana Jezusa. Przypomniałem sobie moje pierwsze wyjazdowe szkolenie z IKEA, jak tam jeszcze pracowałem i czułem się taki ważny, bo poleciałem chyba samolotem do Warszawy, taki podekscytowany. I to było szkolenie, nawet mam dyplom do dzisiaj gdzieś tam z niego. Się nazywało Home Furnishing with Light, czyli meblowanie światłem. Prościej ujmując, chodziło o to, jak należy dekorować przy użyciu światła, jaką rolę taką dekoracyjną pełni światło. Bo chyba się zgodzicie, że światło czasem pełni, coraz częściej pełni rolę dekoracyjną. Robimy jakieś iluminacje na święta, podświetlamy różne rzeczy. Te LEDy możemy sobie kupić w Lidlu. Ja pamiętam, jak taki zachłysnąłem się, jak była listwa LEDowa. Zrobiłem sobie takie przaśną dekorację za telewizorem na pilota, że kolory co zmienia. No bo możemy, bo pełni funkcję dekoracyjną światło dzisiaj. I pomyślmy, że za czasów Jezusa światło nie pełniło na pewno funkcji dekoracyjnej. Coraz częściej światła używamy po to, żebyśmy poczuli się lepiej, aby stworzyć klimat, aby nam się przyjemniej wypoczywało. I w pierwszym wieku takie myślenie o świetle było czymś zupełnie abstrakcyjnym. Oni jeszcze nie wyobrażali sobie, że żarówka będzie, że inteligentne oświetlenie będziemy mieli w smartfonie. Ja mogę, jak się położę w wannie, mogę sobie ustalić temperaturę światła, jasno, ciemno. To była totalna abstrakcja. Ale zastanówmy się, czy czasem podświadomie nie traktuje się dzisiaj tak Jezusa, który jest światłem. Przyzwyczajeni do tego, że ujarzmiliśmy światło i że możemy nim dowolnie sterować, czy nie istnieje ryzyko wypaczenia roli Chrystusa? Dzisiaj często to oświetlenie, które posiadamy, ono nie służy niczemu więcej niż temu, żeby był przyjemny klimat. I umiejętne oświetlenie może zupełnie zmienić odbiór jakiegoś miejsca. Oczywiście, że tak jest. Pomyślmy o restauracjach, w których tworzy się odpowiedni klimat. Raczej w takich, im droższa restauracja, tym ciemniej w środku. Nie wiem, czy zauważyliście. Przygasza się światło, puszcza się jakiegoś tam Phila Collinsa czy coś innego, albo zapłaci się jakiejś dziewczynie z jazzowym zacięciem, żeby jakieś tam peany do kotletów wznosiła i jest nam przyjemniej. Tworzy się odpowiedni klimat i jasne światło mogłoby zburzyć taki stworzony klimat. Zastanówmy się, czy nie jest tak, że w dzisiejszych czasach coraz częściej Jezus jest światłem, ale nie w takim rozumieniu, że wskazuje drogę, że wypełnia światłem nasze życie w taki sposób, abyśmy mogli je oczyścić. Czy Jezus coraz częściej nie jest wykorzystywany jako światło dekoracyjne, odpowiednio przyciemnione, o odpowiedniej, przyjemnej barwie, światło, przy którym w końcu możemy odpocząć, poczuć się lepiej. Ale wiemy, że Jezus, On nie jest tego typu światłem. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana widzimy, jakim światłem jest Jezus. Czytajmy od 19 wersetu. Oto na czym polega sąd. Słowa Jezusa. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku do Boga. Jezus nie jest światłem dekoracyjnym. Nie przyszedł po to, aby było nam milej. W liście do Efezjan czytamy, że my nie tak nauczyliśmy się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jezus jest światłem, które może razić w oczy. Jest takim światłem, które obnaża wszelki brud, ale daje też szansę, abyśmy mogli stać się prawdziwie czyści. Jeszcze jedna rola światła w obecnych czasach, a światło nie pełniło takiej roli w czasach Jezusa. Dzisiaj używamy światła do eksponowania tego, na co chcemy zwrócić uwagę. Tego też nauczyłem się w pracy, w sprzedaży. Jak chciałem coś sprzedać, a mi się to nie sprzedawało, to wystarczyło to odpowiednio oświetlić. Zrobić cenę większą, dać w hotspocie, ustawić światło, podświetlić. Cuda. Towar znikał. Za pomocą światła sterujemy odpowiednio ludzką percepcją i możemy skupić uwagę na tym, na czym chcemy skupić czyjąś uwagę. Światło pomaga tworzyć iluzję. Światło jest wykorzystywane na scenie, w teatrze, podczas koncertu. I na pewno tak nie było w czasach Jezusa. Nie mieli jeszcze mocnych reflektorów punktowych. Nie było świateł Jupiterów, w których można było kogoś podświetlić, tak jak my mamy Biblię podświetloną, żeby ją wyeksponować. Nie było czegoś takiego. Ale na scenie dzieją się takie rzeczy, że kiedy skupimy snop światła na jakimś tam artyście i wszyscy patrzą w to miejsce, to w tym czasie dzieje się iluzja, bo nagle cała ekipa może posprzątać, poprzemieniać różne rzeczy. Kiedy Pan Jezus przedstawiał się, że jest światłem i kiedy wzywał nas do tego, żebyśmy byli światłem, to nie o takim świetle myślał. I Jezus nie powinien być wykorzystywany przez nas jako takie światło, które z jednej strony podkreśla to, na co chcemy zwrócić uwagę, a jednocześnie maskuje inne kwestie. Nie wolno nam robić takich rzeczy, to jest nieuczciwe. I chociaż dzisiaj światło nieraz tak jest używane, to jednak właśnie nie to Jezus miał na myśli. Niedobrze się dzieje, gdy staramy się podkreślać miłość Boga, a przy okazji ukrywać prawdę o Jego sprawiedliwości, o świętości, o wymaganiach, jakie stawia wobec człowieka. Nie wolno nam takich rzeczy robić. Jezus jest prawdziwą światłością, która przyszła na ten świat i On umożliwił nam właściwe zobaczenie rzeczywistości. I dzisiaj trwa konflikt między światłością a ciemnością, między dniem a nocą, między tym, co dobre, a co złe. My wiemy, że to się dzieje. I są pewne rzeczy, które nie przystają do dnia. Pomyślmy o tym przez chwilę, że nawet na tym świecie, który jest pogrążony w ciemności, są pewne grzechy, które kojarzą się z nocą. Jest tak, czy wymyślam coś? Jest tak. Jest powód, dla których, przynajmniej na filmach, bo nie bywałem w klubach za wiele, raz mnie ktoś w Warszawie tam wyciągnął i było ciemno, w klubach panuje wszechogarniający półmrok, bo tam, gdzie ludzie szprycują się różnymi nielegalnymi substancjami, dzieje się to zazwyczaj w mroku. Nie dzieje się to w świetle dnia. Istnieje w tym świecie jakaś taka dziwna wyrozumiałość dla upijania się po zmroku. Jak jest ciemno, to okej. Jeżeli ktoś pije za dnia, to ma problem. Jeżeli zimą o 16 jest już ciemno, to już nie jest problem. To już jest fajny imprezowicz, bo nikt nie będzie oceniał, bo jakoś tak pasuje to, żeby po zmroku, w ciemności, co się dzieje, to... Są pewne przestępstwa, które jakoś mniej szokują, gdy są popełniane nocą, w ciemnym zaułku, w ciemnej dzielnicy. Jakieś typy spod ciemnej gwiazdy kogoś napadły i kogo by to dziwiło. Ale jeżeli coś się stało w świetle dnia, to nawet, zwróćcie uwagę, nawet nagłówki są napad w biały dzień, bo to jest szokujące, bo to nie przystaje tak do dnia. W nocy, że się napadają, jeszcze ktoś powie, że sam sobie winny, sama sobie winna, bo szła nocą, prowokowała, bo nocą się różne rzeczy złe dzieją. Jak za dnia się wydarzy, to jakoś to szokuje. Nawet osoby, które odrzucają Boga, zgodzą się z tym, co mówi Biblia, że są uczynki należące do światłości i te, które należą do ciemności. A Pan Jezus powiedział o sobie: ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Ewangelia Jana 12:46. Jezus jest prawdziwą światłością, która rozprasza mrok i Jezus powołuje nas do życia w światłości. Jak zastosować to poselstwo dla naszego życia? List do Rzymian mówi wprost: noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. Wracając do 4 wersetu listu do Galacjan, zostaliśmy wyrwani z mroku tego świata. Z korzeniami zostaliśmy wyrwani z tego brudu, z tej ciemności i zostaliśmy przeniesieni do światłości. Jeżeli tego nie doświadczasz, to nie znaczy, że Słowo Boże się myli. To znaczy, że nie pozwoliłeś Bogu wykonać pracy w swoim życiu jak należy. To znaczy, że ciebie jeszcze nie wyrwał. To znaczy, że potrzebujesz tego, bo On to czyni, bo Słowo Boże zapewnia nas, że On umarł na krzyżu, aby nas wyrwać spod panowania grzechu, z tego wieku. I to się wydarzyło, i to jest realne. I pragnąłbym, żebyśmy świadectw, jak dzisiaj dwa, żebyśmy co niedzielę mogli słuchać więcej świadectw tego Bożego działania, Bożej mocy w naszym życiu. On nas wyrwał z ciemności i przeniósł do światłości. Oświeceni przez Chrystusa jesteśmy powołani do życia w świetle i On nas jeszcze nie zabrał z tego świata, ponieważ mamy zadanie. I tutaj po tej chwili refleksji nad tym, jaka była, jaka nie była rola światła w pierwszym wieku, wróćmy do wyzwania Jezusa. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Mamy być tą światłością, jaką był Jezus. To jest rola Kościoła. W miejsce Chrystusa wzywamy ten tonący w mroku świat do pojednania się z Bogiem. To my dzisiaj mamy być tym światłem w tym świecie i to takim, które świeci najskuteczniej i wobec wszystkich. Tak nas wzywa Jezus. Tak, jak jest napisane, aby ludzie widząc nasze szlachetne czyny uwielbili naszego Ojca w niebie. Kościół powinien pełnić taką rolę, jaką pełni światło. I to nie taką, jaką pełni światło obecnie, gdy ujarzmiliśmy elektryczność, nie funkcję taką dekoracyjną. Kościół powinien być pełen światła, a nie tonąć w półmroku, który tworzy superklimat. I nie chodzi mi teraz o zewnętrzną formę, chociaż mi jest generalnie lepiej w takich zborach jak nasz, gdzie mamy dużo światła. Ja się cieszę z tego, że mamy światło słoneczne, bo byliśmy kiedyś w takiej sytuacji, że wynajmowaliśmy salę po dawnym kinie i był mrok. I chwała Bogu, że dał nam takie miejsce. I dopóki będę stał na tym miejscu, będę miał coś do powiedzenia, to nie pozwolę pozasłaniać okien i zamalować tutaj na ciemno, żeby lepiej w transmisji to wyglądało. Ale dzisiaj nie o tym chcę mówić. My jesteśmy powołani jako Kościół, żebyśmy byli pełni światła Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o zewnętrzne rzeczy, ale chodzi o to, żeby Jezus świecił tutaj skutecznie wśród nas. Kościół powinien pełnić taką rolę, jaką pełni światło. Kościół ma być pełen światła, pełen Jezusa Chrystusa, który świeci jak najskuteczniej. I to światło rozprasza mrok. Jezus nie może być odpowiednio przytłumiony, aby tworzyć klimat, w którym się lepiej poczujemy. Albo nie może być tak, że nie chcemy, żeby Jezus raził kogokolwiek w oczy czy w sumienie. Jeżeli Kościół zaczyna się skupiać bardziej na samopoczuciu przychodzących ludzi na nabożeństwo niż na blasku chwały Bożej, to powinien się szybko opamiętać. Są miejsca, gdzie chcemy przytłumionego światła. Wspomniałem restaurację, wspomniałem klub. Jednak zwróćmy uwagę, że kiedy coś się stanie, no, przejdźmy do tej restauracji, w mandu, jak ktoś się zakrztusi, to co się dzieje? To trzeba do światła sprawdzić, czy ma drożne drogi oddechowe i wtedy nie chcemy być w półmroku. W takim klubie, jak ktoś tam się zbytnio naszura i mu serce nie wytrzyma i zabierają go na salę operacyjną, to czy będzie miał obiekcję, że podjeżdżają z tymi lampami wszystkimi, żeby go ratować? No nie. Nie chciałby nikt być operowany w klubie. Raczej na sali operacyjnej. Czy Kościół nie powinien być pełen światła, bardziej właśnie jak taka sala operacyjna? Światła, które sprawia, że widzimy, co wymaga jeszcze naprawy, co wymaga wycięcia, co wymaga leczenia, które pozwala nam odpowiednio zdiagnozować problem, jaki mamy w naszym życiu? Na koniec chcę was zostawić z najważniejszą myślą. Jesteśmy wezwani do tego, by po prostu być światłem. Co to znaczy? To oznacza, że światło wykona pracę, niezależnie już od naszych starań. Ono wykona swoją pracę. Nie jesteśmy wezwani do tego, żeby potępiać ten świat. Nie jesteśmy wezwani do tego, żeby osądzać ten świat. I nie daj Boże publikować nasze osądy jeszcze w internecie, na Facebooku, pisząc, co jest złe, to niedobre, to fatalne, a ci nie są Kościołem, a ci się nie powinni nazywać, a ci to pobłądzili. Nie do tego jesteśmy wezwani. Jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy byli jak najskuteczniej świecącym światłem. Skupmy się na tym, a prawdziwe światło z góry, ono wykona swoją pracę i będziemy zachwyceni. Będziemy zachwyceni, gdy zobaczymy, jak prawdziwe światło rozprasza mrok. W tym świecie namacalnym, który obserwujemy każdego dnia, widzimy, że światło powstrzymuje ludzi przed uczynkami ciemności. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy na Olszynce, było oświetlenie terenu. Tutaj postawiliśmy te kilka słupków, żeby odstraszyć potencjalnych jakichś tam rzezimieszków. Na przeróbce, tam się wychowywałem większość życia, taka sobie to dzielnica, jak wyczaili, że na nabożeństwa jeździmy we wtorki wieczorem, wtedy to było, to nas okradli. Więc później zdarzało się, że zostawialiśmy światło zapalone w którymś z okien, żeby było takie poczucie, że ktoś jest w domu, żeby nas nie obrabowano. Światło powstrzymuje przed niektórymi uczynkami. Gdy na ulicy gaśnie światło, to moja czujność się wzmaga. To myślę, ło, będą kraść zaraz coś. Jeżeli widzę, że tylko na naszej ulicy tutaj walnęło latarnie, to już jestem wyczulony. Ostatnio po północy jakiś zagubiony Uber mi podróżował tutaj wokół płotu ze zgaszonymi światłami, jak taki szpiegowiec tam z Grainy Dreszczowców. To od razu byłem czujny. Poszedłem pocztę sprawdzić, czy coś przyszło do skrzynki po północy. Potem poszedłem drugi raz, zagadałem, on szukał numeru 2. Ale generalnie, jeżeli widzimy, że ktoś bez światła, to jest to podejrzane. Światło potrafi powstrzymać przed niektórymi działaniami. I tak sobie o tym myślałem, to chciałbym przeprowadzić eksperyment, którego chyba jeszcze nikt nie przeprowadził, a myślę, że byłoby to ciekawe. Jakby w takim klubie, gdzie ludzie bawią się w najlepsze i robią jak najgorsze rzeczy, jakby tam odpalić takie reflektory jak na stadionie. Ciekawe, co by się wydarzyło. Chciałbym taki eksperyment przeprowadzić, ale nie mam warunków ku temu. Musiałbym klub założyć, ale to nie jest zgodne z moją etyką i postrzeganiem życia. Ale zastanawiałem się nad tym, czy byłoby trzeba ludziom mówić, że robią coś źle? Czy w tym świetle, jakby zobaczyli obrzydliwość, ohydę pewnych rzeczy, czy by to nie było taką terapią szokową, tak odrażające, czy by zrozumieli głupotę tego, że byliby zawstydzeni i może by wystarczyło? Czy taki eksperyment nie został przeprowadzony w naszym życiu, kiedy spotkaliśmy Jezusa, prawdziwą światłość? W liście do Rzymian czytamy w 6 rozdziale, bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakie wówczas mieliście korzyści? takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Prawdziwa światłość, która przyszła na ten świat, kiedy oświeca nasze życie, to właśnie się dzieje coś takiego, jak te latarnie przystadionowe w klubie, by odpalić. To wtedy się wstydzimy tego, co było. I nie trzeba już nam mówić, to możesz, tego nie możesz, to wolno, to nie wolno. Nie musimy sobie 10 przykazań za kazalnicą wypisywać, żeby czytać, co wolno, co nie wolno. Bo kiedy przychodzi światło, to my już wiemy. I tak działa Jezus. To ofiara Jezusa na krzyżu wyrwała nas z ciemności. Nasz status się zmienił. Ostatni fragment, który chcę odczytać, to 5 rozdział listu do Efezjan, który właśnie o tym mówi. Od 8 wersetu czytamy. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oby tak było. Oby Jezus zajaśniał pełnym światłem, pełną mocą w naszym życiu. Niech rozproszy to, co jeszcze jest w mrokach. Tylko czy damy Mu się oświetlić, czy wpuścimy Go do każdego zakątka naszego życia, żeby światło wykonało swoją pracę, żeby obnażyło to, co się Mu nie podoba. Jakim światłem jesteśmy? Pan Jezus powiedział do nas, że jesteśmy światłem tego świata. Mamy wpływać na ten świat. Mamy jak najskuteczniej świecić tym światłem, którym On jest. Jakim światłem dzisiaj ja jestem?